Gość Radia Gdańsk.
Przenosimy się teraz do Amber Expo, tam goście Radia Gdańska. Dziś naszym gościem jest Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, na półmetku konferencji Ukraine Recovery możemy już jakimś spektakularnym sukcesem się pochwalić?
Przede wszystkim możemy mówić o sukcesie. To jest najważniejsze, bo emocje, które towarzyszyły nam, zwłaszcza tuż przed organizacją tej konferencji, emocje skalowane również świadomie przez siły, które chciały doprowadzić do tego, żeby ta konferencja była porażką, najlepiej, żeby się nie odbyła. No jakby generowały pewnego rodzaju ryzyko, a to, że przyjechało kilkudziesięciu szefów państw, jest kilka tysięcy uczestników, jest perfekcyjna organizacja, jest przecudowny Gdańsk, jest piękna pogoda, wszystko działa naprawdę jak w szwajcarskim zegarku, więc mamy powód do dumy, bo takie oceny zbieram z każdej strony tak naprawdę, od każdego z uczestników.
Mówi pan o takim organizacyjnym sukcesie, jak rozumiem.
Organizacyjnym, ale nie tylko, bo to jest organizacyjny sukces. To jest sukces Polski, to jest sukces Gdańska, to jest sukces również naszego biznesu, bo nie tylko naszego oczywiście, bo szacuje się, że pod 200 umów, porozumień, memorandów, listów intencyjnych zostanie podpisanych. Przecież tu są przedstawiciele biznesu z całej Europy i nie tylko, z całego świata również. Więc to jest też coraz bardziej efektywne pod kątem tej praktycznej dyskusji dotyczącej potencjalnej odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Ja mam swój benchmark oczywiście, bo byłem rok temu w Rzymie na URC organizowanym przez Włochów. No i pod względem organizacyjnym oczywiście to, co zrobiliśmy tutaj w Gdańsku, jest dużo, dużo lepsze, ale też wymiar ten faktyczny, pragmatyczny, biznesowy, gospodarczy jest tutaj dużo, dużo większy, dużo więcej rozmów, dużo więcej stoisk, dużo więcej takich rzeczywistych rozmów biznesowych już, konsolidujące się firmy, które łączą siły, żeby mieć lepszą pozycję w ewentualnych przetargach czy kontraktach, które będą do realizacji przy odbudowie Ukrainy.
To tak przewrotnie trochę zapytam, jaki jest poziom cukru w cukrze? To znaczy, jaki jest poziom, jaki jest wymiar tego biznesowego sukcesu z punktu widzenia Polski w tym sukcesie organizacyjnym?
Przede wszystkim ta konferencja również z racji na te emocje przedkonferencyjne zyskała bardziej biznesowy charakter. Ten wymiar polityczny wczoraj został do południa bardzo mocno podkreślony i zaprezentowany oczywiście podczas tej sesji głównej z udziałem premiera Donalda Tuska i liderów europejskich, pani premier Ukrainy, ale cała reszta konferencji to tak naprawdę jest dyskusja gospodarcza, to jest dyskusja o konkretnych projektach, to są podpisane porozumienia przez polskie firmy i ze stroną ukraińską, ale też między sobą, bo przecież wiemy, że polskie firmy energetyczne połączyły siły, żeby wziąć udział w przyszłej odbudowie infrastruktury energetycznej w Ukrainie. PZU, nasz narodowy ubezpieczyciel, który jest aktywny w Ukrainie w tej chwili, finalizuje przejęcie największego ubezpieczyciela ukraińskiego, firmy MetLife, która należy do Amerykanów, więc bardzo spektakularna kwestia. Wczoraj rozmawiałem z prezesem Credobanku, czyli banku działającego w Ukrainie, który należy do PKO BP. Podpisali bardzo dużą umowę z EBOR-em. Pozyskują kolejne źródła finansowania na realizację projektów. Bardzo dobrze rozwija się oferta w ogóle Team Poland. Bardzo dobrze rozwija się oferta naszych podmiotów, które pomagają polskim przedsiębiorcom wchodzić na rynek ukraiński, czyli i z jednej strony BGK, z drugiej strony KUKE, czyli instrumenty zabezpieczające procesy. To wszystko się dzieje, mimo że tam trwa cały czas wojna, mimo że spadają rakiety, że są ataki dronowe, że giną ludzie codziennie, to kilka tysięcy polskich firm jest obecnych w Ukrainie w tej chwili. Mało osób ma w Polsce tego świadomość i tak naprawdę jak spojrzymy przez pryzmat bilansu handlowego w naszych bilateralnych relacjach, to on jest zdecydowanie korzystny dla Polski, więc eksportujemy, dostarczamy nie tylko uzbrojenie, ale dostarczamy też żywność, mnóstwo produktów i też bardzo często cały czas trwa produkcja też w zakładach czy w przedsiębiorstwach, które należą do Polaków, a są zlokalizowane w Ukrainie.
To tak próbując wejść w szczegóły, wczoraj chciałbym do tego porozumienia polskich firm energetycznych, o którym pan mówi, nawiązać. Wczoraj Orlen, PGE, Tauron, Enea podpisały taki memorandum, czy taki list intencyjny swoisty dotyczący gotowości do odbudowy Ukrainy pod względem infrastruktury energetycznej, a nie zabrakło trochę strony ukraińskiej gdzieś w tym wszystkim? Ja rozumiem, że to jest wewnętrzne porozumienie między polskimi firmami, ale pytanie, czy Ukraińcy będą chcieli skorzystać z takiej oferty?
No przede wszystkim, żeby...
To jest tak, że nie będą mieli wyboru.
Nie, no oni będą mieli wybór.
No właśnie.
Wszyscy dążymy do tego, żeby przy tym wielkim projekcie bezprecedensowym po II wojnie światowej, bo przecież Bank Światowy wczoraj ogłosił, że nakłady na odbudowę Ukrainy to jest 580 miliardów, konieczne nakłady.
580 miliardów dolarów.
Dolarów. 580 miliardów dolarów. To są niewyobrażalne pieniądze, dużo większe środki niż powojenny plan Marshalla. Natomiast wszyscy podkreślamy tutaj jednoznacznie, że warunkiem tego finansowania międzynarodowego, w tym prywatnego, jest dostosowanie standardów prawodawstwa i całego systemu przetargów do naszych oczekiwań, dlatego że w tym systemie, który w Ukrainie funkcjonował przez lata, jest zbyt dużo ryzyk, żeby wchodzić. Natomiast jeżeli będą przetargi organizowane w sposób transparentny i według zachodnich standardów, no to wszyscy będą mieli prawo wystartować, więc będziemy się trochę ścigali z innymi krajami, z innymi firmami, a takie połączenie sił czterech naszych czołowych spółek energetycznych zwiększa ich impact, zwiększa ich siłę przetargową, czy pozycję przetargową w tym wyścigu, więc ja traktuję to jako bardzo dobrą inicjatywę, ale też w praktyce niektóre z tych firm już w tej chwili działają we współpracy z Ukrainą, mają swoje bilateralne relacje, no chociażby Orlen, który bardzo blisko współpracuje z Ukrnaftogazem i też toczy niezależnie od kwestii energetycznych, za które pewnie będzie odpowiadała Energa, toczy negocjacje dotyczące wspólnych projektów, partnerstwa, interesów, kontraktów z Ukrnaftogazem, więc aktywność bardzo duża i ona będzie sukcesywnie rosła, oczywiście wraz z tym, jak będzie, na co liczę i mam nadzieję, będzie rosło przekonanie, że ta wojna się skończy z korzyścią dla Ukrainy, w tym znaczeniu, że Ukraina obroni swoją państwowość. To, co Bank Światowy powiedział, czyli 580 miliardów, to ja tak naprawdę cały czas powtarzam, że to nie są pieniądze na odbudowę Ukrainy, a tak naprawdę na budowę Ukrainy. I też w pewnym sensie one będą warunkowane właśnie z jednej strony zmianą regulacji przepisów i wprowadzenia tych standardów europejskich, ale też będą skorelowane z ambicjami ukraińskimi, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej.
Skoro pan wywołał Energę, firmę bliską pomorskiemu regionowi, to chcę dopytać, bo tak przynajmniej pod względem wizualnym i chyba też reprezentacji energii tu brakuje.
No jest Orlen, natomiast oczywiście nie ma takiej przestrzeni tutaj, żeby wszystkie podmioty i całe grupy się w sposób indywidualny zorganizowały i zaprezentowały. Stoiska tutaj nie są dedykowane polskim firmom, ale jest to konferencja, która jest organizowana przez stronę ukraińską i przez stronę polską. My jesteśmy wspólnie gospodarzami, więc jest bardzo duża reprezentacja podmiotów, organizacji ukraińskich, ale też międzynarodowych, więc to jest czysto taki praktyczny powód tego, że sama Energa jako taka tak mocno nie jest eksponowana. Natomiast oczywiście zakładam, że wszystkie rozmowy, które tutaj prowadzi Orlen, wszystkie spotkania biznesowe, które są zorganizowane na ich stoisku, oczywiście o Energę zahaczają.
Czyli Energa miałaby być, jak rozumiem, w tym porozumieniu, w tej kooperacji tych czterech polskich głównych podmiotów energetycznych, no miałaby być liderem, jeżeli chodzi o Orlen?
No, to Energa jest tą częścią, czy tą nogą energetyczną w grupie Orlen, więc w pewnie wymiarze praktycznym tak to będzie wyglądało.
A idąc za ciosem, jakieś inne pomorskie podmioty, pomorskie spółki, także te, które są w portfelu Ministerstwa Aktywów Państwowych, jakieś interesy już tutaj ugrały?
Jest wiele takich rzeczy, nawet takich, które się dzieją niezależnie od akurat konferencji Ukraine Recovery Conference czy od jakiegoś konkretnego eventu. Od jakiegoś czasu na przykład Orlen Kolej, który jest zlokalizowany przecież w Gdańsku, siedziba tej firmy w grupie Orlen, ma bezpośrednie umowy z kolejami ukraińskimi, realizuje przewozy, organizuje przewozy w tamtym kierunku, więc jest bardzo aktywny i zarabia na tym dobre pieniądze. Jest Baltic Towers, wspólne przedsięwzięcie Agencji Rozwoju Przemysłu i hiszpańskiego partnera, fabryka, jedna z najnowocześniejszych fabryk na świecie, jeśli chodzi o morskie wieże wiatrowe, zlokalizowana na Wyspie Ostrów. I oni są bardzo zainteresowani, również z Hiszpanami rozmawiałem swego czasu, są bardzo zainteresowani wejściem na rynek ukraiński i ekspansją, więc...
Na wybrzeże Morza Czarnego, rozumiem po prostu.
Tak, ale też patrzmy na budowane kompetencje grupy przemysłowej Baltic, która jest tuż za Miedzą, dawna Stocznia Gdańska, która wychodzi na prostą i z tego powodu się bardzo cieszę, bo wiemy, jaką mieliśmy trudną sytuację jeszcze niedawno.
I po drodze też ukraiński wątek w tym wszystkim.
No i po drodze był ukraiński wątek, ale oni się specjalizują w tej chwili, czy wchodzą bardzo mocno w kwestie komponentów do wież lądowych, robią klatki anodowe do morskich wież wiatrowych, ale ten onshore, czyli energetyka wiatrowa lądowa, ogromna przestrzeń do ekspansji, jeśli chodzi o Ukrainę. Zresztą to się już dzieje, bo przecież takie farmy wiatrowe w rejonie Odessy na południu Ukrainy powstają.
Na ile ten wymiar polityczno-obronny jest tutaj ważny? No bo na pewno w kuluarach co najmniej, chociaż też i na panelach oficjalnych mówi się o potencjalnym końcu wojny. Pan widzi ten koniec?
No, każdy chciałby widzieć ten koniec, natomiast oczywiście musimy być realistami. Mamy do czynienia z agresorem, który złamał wszelkie międzynarodowe standardy i umowy. Udowodnił po raz kolejny w historii niestety światu, że nie można budować relacji oparte o jakiekolwiek umowy i porozumienia z tym państwem, bo ich po prostu nie dotrzymuje. Traktuje to instrumentalnie. No, ale sytuacja po pierwsze jest zupełnie inna niż rok temu, bo pamiętam nastroje w Rzymie na URC, gdzie tego optymizmu za wiele nie odczuwałem. Natomiast teraz widać, że w wielu obszarach, jeśli chodzi o trwające działania wojenne, to Ukraina przejmuje inicjatywę. Przez ten rok zbudowali nieprawdopodobne kompetencje, jeśli chodzi o rozwiązania dronowe i to takie z użyciem AI. Oni je upgrade'ują praktycznie nieustająco, więc chyba są liderami na świecie. Zresztą wczoraj PGZ podpisał porozumienie ze stroną ukraińską w zakresie transferu tych technologii do Polski i produkcji dronów w Polsce. A pamiętajmy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni jako Polska za budowę tarczy antydronowej na wschodniej flance NATO. Po części finansowany ten projekt jest z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którym zarządza Ministerstwo Aktywów Państwowych, więc to jest program SAN i te wszystkie najnowocześniejsze technologie powinny się tutaj jak najszybciej zainstalować, ale oczywiście też nie tylko to, no bo doświadczenia z pola walki są unikatowe. Wczoraj rozmawiałem z Amerykanami na przykład, którzy też specjalizują się w dronach, ale też produkują rakiety bliskiego, średniego zasięgu, a pracują w tej chwili nad rakietami dalekiego zasięgu. No i sami Amerykanie twierdzą, że ten progres, który wynika z praktycznego niestety akurat działania w warunkach wojennych, który zrobiła Ukraina, jest niesamowity i oni już zaczynają z tego czerpać. Zresztą w ostatnich dniach się pojawiło kilka wypowiedzi prezydenta Trumpa, który zaczął o tym też mówić i to jest zupełnie inna narracja niż miała miejsce rok temu, kiedy mówił, że prezydent Zełenski nie ma kart.
To prawda i to, co bardzo się zmieniło, to też to, że społeczeństwo rosyjskie chyba już bardzo bezpośrednio odczuwa skutki tej wojny, no bo tak jak pan mówił, kompetencje czy możliwości sił zbrojnych Ukrainy rosną i te ataki, słynne już chyba zdjęcie rafinerii rosyjskiej, które cały świat no, w taki memiczny sposób obiegło, to jest to jest jakiś dobry znak? To znaczy wielu ekspertów mówiło, że tak naprawdę ta wojna się musi w samej Rosji wewnętrznie zakończyć, w tym sensie, że tam będzie taki sygnał do końca tych działań. Władimir Putin jest w dużym kłopocie aktualnie?
Ja myślę, że ten...
Czy przeceniamy pewne rzeczy? Rosja jest jednak silna.
My bardzo często oczywiście przecenialiśmy, czy niedocenialiśmy, albo inaczej nabieraliśmy się na pewnego rodzaju narrację, którą Rosja stosuje. To jest imperium zła, które nie ma w sobie żadnych standardów związanych z kulturą Zachodu, z szanowaniem wartości i z podmiotowością człowieka. No ale świat się zmienia. Wydaje mi się, że aparat rządzący Rosją zakładał, że wojnę można prowadzić w takim samym systemie i trybie, jak ją prowadzili kilkadziesiąt lat temu. A wtedy można było wiele informacji ukryć, ludzie nie wiedzieli, ludzie znikali, mogli poświęcić miliony osób na froncie i w danym momencie nawet nikt nie miał świadomości w społeczeństwie rosyjskim, że tak jest. W tej chwili nawet przy bardzo ograniczonym dostępie do social mediów, kontroli państwa nad mediami głównymi, głównego nurtu, te informacje się dostają, przedostają cały czas do społeczeństwa i społeczeństwo nie jest już tak idealnie nastawione, że może ponieść każdą cenę w imię imperialnych ambicji Putina i poczucia tego, że wszyscy, tej satysfakcji, że wszyscy się ich boją, bo na tym jest zbudowana ta więź społeczna w Rosji. Dzisiaj widziałem jakiś rano filmik, który się rozchodzi wiralowo w internecie rosyjskiego żołnierza, który żąda natychmiastowego spotkania z Putinem, który opowiada, co się dzieje na froncie, co się dzieje w armii, jaka jest demoralizacja, jak ludzie znikają, jakich przestępstw się dokonuje, jaka jest korupcja. Więc ta masa krytyczna moim zdaniem się zbiera, natomiast jestem przekonany, że Ukraina broniąc się i broniąc nas, broniąc Polski, broniąc Europy przed imperium rosyjskim, czy quasi-imperium rosyjskim, to jednak mimo wszystko to będzie działało, natomiast to, co jest kluczowe, to o czym pan redaktor powiedział, czyli ta wojna się zakończy w Rosji. Bo tak się kończą wojny w Rosji. I oczywiście ona musi się skończyć upadkiem reżimu Putina.
I tutaj się zatrzymamy, to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.